Gość Radia Gdańsk.
Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ktoś z rządu w ogóle został w Warszawie, czy wszyscy są w Gdańsku?
Nie no, są obowiązki podzielone. To nie jest tak, że jak duża impreza, duże wydarzenie dzieje się w Gdańsku, to wszyscy wyjeżdżają i nikt nie zostaje w Warszawie, ale na pewno silna, mocna reprezentacja tutaj na miejscu, szczególnie ta związana z gospodarką.
Jak spojrzeć na listę i gości, tych naszych, że tak powiem, właśnie członków rządu i listę wydarzeń, to naprawdę konia z rzędem temu, kto się w tym jest w stanie odnaleźć.
Wie pan, to tak jest przy tego typu wydarzeniach, tym bardziej retoryka opozycji i głównie PiSu się nie klei, że to jest jakaś mała, nieznacząca konferencja. Oni robią wszystko, żeby to wydarzenie zdeprecjonować i jego rangę obniżyć. No ale taka jest polityka, więc przeżyjemy i to. Najważniejsze, żeby tutaj atmosfera była dobra. Są pewne zadania, są pewne wyzwania, bo wiemy doskonale, że obecnie relacje polsko-ukraińskie są trudne. No tak jak i zresztą historia naszych narodów jest trudna i skomplikowana, ale trzeba patrzeć w przyszłość. I pragmatyzm gospodarczy to również rodzaj patriotyzmu. Niektóre oszołomy z prawicy po prostu o tym nie pamiętają.
Mocne słowa.
No, wiem, czy mocne. No, jak zobaczymy, co niektórzy wyprawiają. Nie pierwszy raz. Mówił o tym wielokrotnie chociażby mój polityczny szef, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, niektórych właśnie takich radykałów prawicowych tak nazywając, no bo ich działania po prostu są kompletnie oderwane od rzeczywistości. Jeżeli ktoś próbuje robić na złość rządowi i robi to w taki sposób, że mogą ucierpieć na tym polskie firmy, polscy przedsiębiorcy i to nie tylko te gigantyczne przedsiębiorstwa i koncerny, ale także ci drobni przedsiębiorcy, to jest po prostu głupi. Przepraszam za wyrażenie, ale politycznie głupi.
Kogo pan ma na myśli?
Tych wszystkich, którzy rzucają nam kłody pod nogi w budowaniu relacji dających możliwość polskim firmom partycypowanie w odbudowie Ukrainy. I tak jak powiedziałem, ja nie mówię tylko i wyłącznie o koncernach olbrzymich typu Orlen czy KGHM, oni sobie radzą. Mają świetnych prawników, mają zaplecze ludzi, ekspertów, którzy na pewno im pomogą. Natomiast problem leży w tych, albo problem, wyzwanie leży w tych mniejszych, chociażby w rzemieślnikach. Ja dzisiaj jestem mocno zaangażowany w to, żeby pomóc rzemieślnikom, Polskiej Izbie Rzemieślników, nawiązać dobre relacje ze swoimi odpowiednikami w Ukrainie, po to, żeby móc ich wspierać, a przy okazji na tym zarabiać pieniądze.
No właśnie o to głównie chciałem pytać, no bo ten wielki biznes, wiadomo, że tutaj jest i się kręci, ale co zyskują ci mniejsi? Jaki jest ich udział też w tej konferencji? No, rzemieślników się trzymając chociażby.
Tak, no wie pan, to jest...
Chociażby tych zrzeszonych w Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej.
To jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że... No, podam panu taki przykład. Jest rzemieślnik, który ma małą, kraftową fabrykę, która produkuje na przykład klucze calowe. Wysyła je do Stanów dzisiaj. Jego głównym odbiorcą są Amerykanie, ale wiemy doskonale, że w Ukrainie na froncie jest bardzo dużo amerykańskiego sprzętu, który trzeba też serwizować i naprawić. Więc taki rzemieślnik może wysyłać swoje produkty również na Ukrainę, odciążając niejako też Ukraińców, którzy nie będą zajmowali się stawianiem fabryk kluczy calowych, tylko będą mogli dalej rozwijać technologie dronowe. No, na tym to powinno polegać i to myślę, że jest świetny przykład, który obrazuje możliwości, jakie dzisiaj ma Polska. A my jesteśmy hubem logistycznym, bo jesteśmy najbliżej granicy, więc no, wykorzystujmy to, a nie bawmy się w głupią politykę i róbmy na złe rządowi.
Pan minister mocno gestykuluje, te dźwięki, które słuchacze mogli usłyszeć. Proszę mikrofonu
nie dotykam,
nie dotykać i kabli nie ruszać. Tak się zastanawiam nad jeszcze jedną rzeczą. Opłaca się organizowanie takiego dużego wydarzenia? Bo i koszty chociażby związane z ochroną i syreny, które cały czas słychać, to mieszkańcy Gdańska na pewno słyszą, bo ogrom służb też zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa.
Okej, ale panie redaktorze, to jest przywilej. Proszę pamiętać, że taka konferencja odbywa się raz do roku w różnych miastach europejskich i my traktujemy to jako duży przywilej, że teraz, im bliżej zakończenia wojny, no bo o tym się też zaczyna głośno mówić, że może ta wojna uda się zakończyć, że to wszystko dzieje się w Polsce. No to jest akurat podkreślenie roli i wagi Polski, a nie kłopot. Oczywiście zawsze przy takich wydarzeniach są wyzwania logistyczne, ale proszę pamiętać, że my chociażby niedawno mieliśmy swoją polską prezydencję w Unii Europejskiej. Organizowaliśmy mnóstwo formalnych, nieformalnych szczytów unijnych także w Warszawie, więc mamy logistycznie doświadczenie, jesteśmy w stanie to, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć. Więc tym bym się nie przejmował. raczej skupiłbym się nad tym, żeby wykorzystać ten przywilej, tę szansę, którą mamy do tego, żeby no, Polska i polska gospodarka skorzystała jak najlepiej.
Powiedział pan też, że wyzwania się również pojawiają. Jakie są największe wyzwania związane z tym, co się dzieje wokół konferencji i z samą konferencją?
Wie pan, o wszystkim pewnie nie możemy mówić, ale wydaje mi się, że ta logistyka związana, znaczy wyzwania, które mamy w tej przestrzeni politycznej i dialogu, no to chyba wszyscy znamy. Musimy trochę tonować, mówił o tym pan premier Tusk, musimy trochę tonować te rozgrzane emocje i to myślę, że też będzie zadanie także delegacji rządowej polskiej. No myślę też o tym, że należy, ponieważ to będzie no, kilkadziesiąt delegacji z całego świata de facto.
Tak.
Też jakby trochę prowadzić taki networkingowy dialog z naszymi partnerami i tłumaczyć, dlaczego mamy ten kryzys w relacjach, jeśli chodzi o taką sferę historyczną, relacjach polsko-ukraińskich, no ale też wyzwania logistyczne i związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. No tu pamiętajmy, my jesteśmy cały czas w szeroko rozumianej wojnie hybrydowej i też musimy na to uważać. Natomiast tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że sobie nie poradzimy. Myślę, że mamy doświadczenie już przy organizowaniu podobnego typu, podobnej rangi wydarzeń i damy radę, jak to mówili niektórzy.
Było takie hasło nawet wyborcze w jednej z kampanii, ale wracać do tego teraz nie będziemy. Myślę jeszcze nad jedną rzeczą
w tym wszystkim.
Wymiar polityczny, który jest i te relacje nadszarpnięte w ostatnim czasie mocno się kładą cieniem na tej konferencji. Mówi pan o tym, że to jest jednak jeden z takich obecnych tematów. Ja patrzę chociażby na to, co światowe media piszą, czy prasa europejska, nie do końca chyba rozumiejąc to, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach. Piszą głównie o odebraniu orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, mniej o powodach tego wszystkiego. To też trzeba tłumaczyć
tak, myślę,
w kuluarach gdzieś, no bo w panelach oficjalnych przecież o tym nie będziecie mówić.
Ja już to powiedziałem, że tak, jest to pewnego rodzaju wyzwanie, ale też proszę pamiętać o tym i podkreślam to wyraźnie, że ta sytuacja zaczęła się od decyzji pana prezydenta Zełenskiego i my się nie wycofujemy jako strona polska z naszej oceny tej decyzji. No wiadomo i UPA, ja mogę powiedzieć to z pełną odpowiedzialnością, bo moje środowisko polityczne, pan marszałek Piotr Zgorzelski jest odpowiedzialny za kultywowanie pamięci także o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu i dzięki niemu między innymi jest ustanowione święto męczeństwa wsi polskiej. Wiele, wiele jakby w tej sferze historycznej także robimy, ale ja myślę, że to się już dzieje. Coraz bardziej nasi partnerzy zagraniczni zaczynają rozumieć, dlaczego Polska ma takie, a nie inne zdanie w tym temacie. Tylko pamiętajmy o jednym. Dzisiaj trzeba przyjąć sobie pewnego rodzaju agendę, której no, Karol Nawrocki nie przyjął, jego koledzy. Myślę, że warto najpierw zacząć od tego, żeby zakończyć wojnę, poukładać sobie te relacje gospodarcze, pragmatyzm gospodarczy, a później, gdy już polskie firmy będą odbudowywały Ukrainę, rozmawiać o tych trudnych sprawach historycznych i układać te tematy. Ja bym przyjął taką strategię. Myślę, że część naszych słuchaczy, nawet spora, mogłaby się ze mną zgodzić.
A dlaczego prezydent przyjął inną strategię w pana ocenie?
Bo patrzy przez tylko i wyłącznie pryzmat polityczny słupków wyborczych Prawa i Sprawiedliwości albo Konfederacji. Wie pan, ja mam wrażenie,
ale
że niektórzy w Polsce...
Ale badania opinii publicznej pokazują, że 70% nawet sięga.
Tak, bo wykorzystał bardzo sprytnie, wie pan, tylko że problem polega na tym, okej, tylko że problem polega na tym, że tutaj nie ma konfliktu, bo wszyscy się zgadzamy. Tak, Zełenski podjął złą decyzję, więc jakby powinien ponieść tego konsekwencje. Natomiast myślę, że było jeszcze innych mnóstwo możliwości, narzędzi do tego, żeby pana prezydenta Zełenskiego przekonać, by tę decyzję zmienił. Mamy pewnie w historii naszych narodów takich bohaterów wspólnych, którzy mogliby, no nie będą tacy kontrowersyjni też, nie, no i mogliby spokojnie patronować jednej czy drugiej jednostce i można było to zrobić. Dzisiaj po tym jakby po eskalowaniu tego konfliktu już nie ma na to szans, żeby Zełenski zmienił swoją decyzję i myślę, że o to też chodziło Nawrockiemu. To jest takie wbijanie trochę, znaczy eskalowanie emocji, takie wbijanie kija w mrowisko nie po to, żeby było lepiej, tylko po to, żeby było gorzej. W myśl tej starej, dobrej zasady, im gorzej dla Polski, tym lepiej dla PiSu. Tylko, że Polska to nie PiS.
No. To jest zasada politologiczna, można powiedzieć.
Ale opisana. Działa w tej chwili niestety jako modus operandi Pałacu Prezydenckiego. My będziemy pokazywać, że twardo stoimy na ziemi, pilnujemy swoich racji, ale jednocześnie patrzymy też w przyszłość pragmatycznie i chcemy dać możliwość polskiej gospodarce rozwoju. I wie pan, co jest okropne w tym wszystkim? Że to jest taki drugi już strzał, ponieważ pierwszym strzałem była próba jakiegoś panicznego zablokowania programu SAFE, który też jest świetnym takim impulsem dla polskiej gospodarki, dla przemysłu zbrojeniowego. Już dzisiaj pierwsze analizy PKO pokazują. Inwestycje po prostu poszybowały i oni się tego boją. Prawica się tego boi, bo to jest sukces rządu. Oni się boją, że przez to przegrają wybory. I tak przegrają, mam nadzieję, bo po prostu nie powinni nigdy w Polsce rządzić, bo ich działania obecne pokazują, że oni nie działają na rzecz Polski, tylko działają na rzecz swojej wewnętrznej politycznej satysfakcji. Więc wie pan, po sukcesie, ponieważ ustawa, mimo że została zawetowana przez pana Nawrockiego, rząd znalazł sposób na to, żeby gigantyczne pieniądze, 200 miliardów wpłynęły do Polski i żeby polskie firmy zbrojeniowe mogły z nich korzystać. I oni się wściekli. I teraz widzą, że jeżeli będzie jeszcze sukces na polu współpracy z Ukrainą, jeżeli podpiszemy jakieś umowy w tym obszarze i damy możliwość polskim firmom kolejnego takiego właśnie fajnego impulsu rozwojowego, to będzie dla nich polityczna katastrofa. No tylko i wyłącznie dlatego są przeciwko i próbują to zhejtować i no to jest głupie, no małe, ale niestety taka jest dzisiaj polityka.
Wracając jeszcze do programu SAFE na moment, może nam pan zdradzić, które pomorskie firmy będą korzystać z tego programu najbardziej?
Pytam, nie mogę, wie pan, bo to jest po pierwsze, znaczy w skali Polski to jest kilkanaście tysięcy firm i lwia część jest też z Pomorza, ale proszę mi wierzyć, po pierwsze ta lista no jest listą tajną, tak? Wiemy doskonale. Po drugie, proszę mi też wierzyć, że to nie jest tak, że do podziału tego tortu mogą przystąpić tylko najwięksi, ponieważ na stronach Ministerstwa Obrony Narodowej jest taki specjalny kwestionariusz, to jest współpraca wojska z przemysłem. Tam każda firma, która ma pomysł na to, jak wejść w system dual use, może złożyć aplikację. Warto, zachęcam wszystkich, nawet drobnych przedsiębiorców do tego, żeby zapoznali się z możliwościami i wysłali ankietę. To nic nie kosztuje. A może się okazać, że dostaną miły telefon z Agencji Uzbrojenia.
Cały czas można się załapać?
Myślę, że tak, że to jest analizowane, ale poza tym proszę pamiętać też, że program SAFE to jedno, ale my też cały czas modernizujemy armię w ramach krajowego budżetu, więc to nie jest tak, że jak ktoś nie załapie się na SAFE, to nie ma możliwości współpracy z wojskiem w innej sferze. My dzisiaj jesteśmy w stanie takim, że musimy budować i będziemy budować ten potencjał obronny odstraszania, więc naprawdę zachęcam do tego. Na stronie internetowej Ministerstwa Obrony współpraca z przemysłem, tam są wszystkie informacje, jak to zrobić, to jest prosty formularz i kwestionariusz. Myślę, że nie zaszkodzi go wypełnić i czekać. Natomiast to świetny przykład akurat, jeśli chodzi o karabinki GROT. Pamięta pan, jakiś czas temu opozycja, przepraszam za wyrażenie, wyła do księżyca, mówiąc, że to już jest koniec fabryki w Radomiu, że nie mają kontraktów, niczego. Proszę bardzo, wczoraj premier Kosiniak-Kamysz ogłosił, że GROT będzie miał kolejny zastrzyk pieniędzy, dofinansowanie, będzie kilkadziesiąt tysięcy grotów produkował dla wojska. Można.
I tutaj się musimy zatrzymać, bo czas nieubłagany. Zaraz nas na konferencję nie wpuszczą.
To pozdrawiam wszystkich mieszkańców Gdańska. Przepraszamy za kłopoty komunikacyjne i korki, ale naprawdę duże wydarzenie. Gratuluję wam też, szanowni państwo, tego wydarzenia, bo to jest prestiż. Prestiż dla miasta, także i dla całego regionu.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Gość Radia Gdańsk.